pomiędzy biegunami.
Kuba Niziński,
Bartek Pisiak, program Między biegunami
w Radiu Kraków. Bartek, myśląc o rzuceniu wszystkiego i wyjechaniu, ile razy w roku chcesz podjąć taką decyzję? Czy to jest tak często, jak ja kupuję Ładę Niwę?
W przysłowiowe Bieszczady masz na myśli, czy gdzieś zupełnie obojętnie?
Mogą być przysłowiowe Bieszczady.
Wiesz co, powiem tak. Myślę, że co najmniej każdy piątek. Raz w miesiącu, nie każdy piątek, ale co najmniej raz w miesiącu chętnie bym wszystko pozamykał i gdzieś wyjechał. Te Bieszczady też pojawiają się na moim rozkładzie jazdy, chociaż bardziej ja jednak ciągnie mnie w Beskid Niski. Ale rzeczywiście tam podkarpackie, pogranicze podkarpackiego, małopolskiego, Beskidy, tak, to jest miejsce, w którym mnie ciągnie. Aczkolwiek są też miejsca, w które ciągnie mnie gdzieś w świat.
Ostatnio mówiłeś w programie Między biegunami z naszym gościem o Islandii.
No tak, tak. Ta Islandia też gdzieś się niejednokrotnie przewijała, ale musiałbym się dobrze zastanowić, bo myślę, że lepszy układ to byłaby Islandia przez kilka miesięcy w miesiącach, powiedzmy sobie, tych letnich, a potem jednak w zimie, kiedy na Islandii mamy noc polarną, to jednak cieplejszy klimat i może gdzieś jakaś wyspa Morza Śródziemnego, a może czasem też te Bieszczady.
No dobrze, my w programie Między biegunami zapraszamy takich gości, którzy mogą być motywacją, którzy mogą opowiedzieć, jak pewne rzeczy się robi, jak to zrobić, żeby podjąć właśnie taką decyzję. I dzisiaj taki gość z nami, właściwie nie w studiu Radia Kraków, a gdzieś w Bieszczadach.
Tak, bo nasz gość nie miał tego dylematu, a właściwie nie miała, bo naszym gościem dzisiaj jest Urszula Wałachowska. Cześć, Ula.
Cześć, witam was serdecznie. Pozdrawiam was z Bieszczad.
No właśnie, co za oknem? Teraz.
Piękne słoneczko, wspaniała jesień i aż żal, że siedzę właśnie w domu.
Ale
jeszcze przez chwilę.
Ale dziękujemy, że nam poświęcasz trochę czasu słuchaczom Radia Kraków i chcesz nam opowiedzieć o swojej historii, bo to nie było tak, że... No właśnie, jak było z twoją historią? Ty jesteś z tego miejsca i wróciłaś.
W Bieszczady.
Znaczy, ja ogólnie urodziłam się w Bieszczadach, szeroko pojętych, bo urodziłam się w Sanoku, ale tak, pochodzę z tego regionu i jakby nie muszę nic zrzucać, zawsze tutaj jestem. Wyemigrowałam na chwilę na studia, studiowałam w Krakowie, studiowałam w Rzeszowie, ale właściwie to był tylko taki epizod, bo wiedziałam, że chcę z powrotem tutaj wrócić w Bieszczady. Tu się czuję właściwie najlepiej, także nie miałam tego dylematu. Bardziej zastanawiam się czasami, jak porzucić Bieszczady i gdzieś wyjechać. My myślimy w ten deseń.
Do Krakowa.
No, ja wiem, czy do Krakowa. Chyba raczej
gdzieś dalej. Ula, o to cię jeszcze podpytamy, jak to jest właśnie z tymi wyjazdami, jak opuszczasz Bieszczady i po prostu przenosisz się w inne zakątki ziemi. Natomiast powiedz nam, bo urodziłaś się w Bieszczadach, teraz wróciłaś, można powiedzieć, po tym etapie edukacji, studiach w Rzeszowie, w Krakowie. Nie kusiło cię jednak większe miasto? Nie kusił Rzeszów rozwijający się, czy Kraków? No, wiele osób przyjeżdża do Krakowa na studia i zostaje tutaj. Studiowałaś geografię?
Dziennikarstwo.
Tak, dziennikarstwo i geografię. Mhm.
I nie kusiło cię, żeby jednak zostać po studiach w Krakowie, bo to jest po prostu lepsza baza wypadowa, większe możliwości też pracy. Jak to u ciebie się potoczyło?
No i ja tak bym powiedziała, wspaniale, że są pasjonaci Krakowa. Ja oczywiście nie ujmuję nic temu miastu, ale mówię drukowanymi literami nie. Dla mnie życie w dużym mieście w ogóle jest niezrozumiałe. Ja nie jestem w stanie funkcjonować w korkach. Dla mnie stanie, kiedy mam 5 kilometrów do pokonania, ja wiem, że to robię w 4 minuty, a nie w godzinę. Więc to jest raz. Druga sprawa, ja w ogóle nie mam takiej potrzeby bywania w ogromnych restauracjach. Nie potrzebuję do funkcjonowania kina, opery, filharmonii. nie potrzebuję chodzić do galerii. Ja to wszystko mam tutaj w Bieszczadach, tylko troszeczkę na innym poziomie, bardziej kameralnie, więc nie każdy nadaje się po prostu do dużego miasta. Perspektywa pracy, no jakoś w ogóle mnie nie skusiła, perspektywa pracy w Krakowie, bo nie nadaje się do pracy w korpo, to na pewno. Ja czułam pociąg zawsze do gór, wiedziałam, że chcę zostać przewodnikiem górskim. Na studiach już rozpoczęłam kurs przewodnika górskiego, szybko zdałam egzamin i właściwie robiłam to, co lubię, więc po co coś zmieniać, jeżeli lubi się swoją pracę.
Dużo takich osób pojawia się w Bieszczadach, którzy właśnie chcą rzucić wszystko i zamieszkać gdzieś w twojej okolicy?
Tak, to jest nie tylko hasło, ale to jest jakaś taka teraz moda, że ludzie czasami szukają, po prostu chcą rozpocząć wszystko od nowa tutaj w naszych Bieszczadach. Rzucają właściwie wszystko, sprzedają czasami mieszkania i przyjeżdżają spróbować tutaj życia w Bieszczadach. Nie każdemu to się udaje. Ja często nawet spotykam się z turystami, którzy mówią, ale pani fajnie, my jednak fajnie przyjechać, zobaczyć, ale na pewno nie chcielibyśmy tutaj mieszkać. Bo ludzie jednak są przyzwyczajeni do pewnych udogodnień, które są w mieście. U nas to, że zasięgu nie ma, no to już jesteśmy w stanie zrozumieć, że śniegu trochę więcej napada, nie zawsze się gdzieś dojedzie. Ale tak jak wspomniałam na początku, są osoby, które potrzebują wychodzić do restauracji, którzy mają potrzeby wyjścia do kina, tak? Potrzeby wyjścia gdzieś tam na jakieś wydarzenia kulturalne. U nas to wszystko jest, ale jest dużo, dużo mniejsze i nie każdy byłby w stanie funkcjonować czymś takim. Także oni przyjeżdżają, chwile są, a często wracają z powrotem do swojego miasta. Chociaż nie ukrywam, że znam takie osoby, które jednak porzuciły wszystko i postanowiły zostać w Bieszczadach i całkiem sobie dobrze radzą.
Tobie było pewnie łatwiej, bo znałaś to miejsce. Z czym spotykają się ci ludzie, którzy z wielkiego miasta przenoszą się w Bieszczady, którzy chcą rzucić? Nie mówię tacy turyści weekendowi czy jednotygodniowi. To jest duży szok?
No na pewno, że, bo często te nasze Bieszczady to jest taka Arkadia, czyli pokazujemy zawsze, nie tylko w sieci, ale wszędzie to coś najlepsze, prawda? Nigdy nie mówimy o tych słabych punktach, czyli każdy widzi piękne widoki, widzi turystykę, widzi od razu możliwość zarobienia pieniążków, widzi od razu wszędzie gdzieś pracę, ale zdarza się z rzeczywistością, kiedy okazuje się, że sezon turystyczny jest krótszy, gdzie trzeba wyjść i sobie napalić w piecu, gdzie wody, żeby mieć wodę, trzeba sobie wykopać studnie. I wielu takich prozaicznych rzeczy, które jak ktoś mieszka w mieście, jakby w ogóle o tym nie myśli, bo on wchodzi do domu, ma ciepło, tak? Ma ciepłą wodę, jest zagrzane, zejdzie na dół do jakiegoś sklepu, pójdzie sobie kupić, a tutaj no niestety do jakiegoś większego marketu czasami jest 10, 15, czasami 30, czasami 50 kilometrów, w zależności kto jak mieszka. Kiedy wraca człowiek po pracy, chciałoby się zagrzać w ciepłym domu, okazuje się, że wtedy trzeba iść narąbać drewna, rozpalić w piecu. To są takie proste rzeczy, które, takie chyba zderzenie z rzeczywistością, to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście, kiedy przychodzi zima, napada trochę tego śniegu, to okazuje się, że opony letnie, które sprawdzały się w centrum miast, w Bieszczadach się w żaden sposób nie sprawdzają. Umiejętność jazda po śniegu, umiejętność jeżdżenia po lodzie, gdzieś ślisko, gdzie zdarza się, że czasami pod własny dom nie można dojechać. Więc to są takie sytuacje, które jakby dla mnie są codziennością, a dla kogoś, kto przyjeżdża z Polski, zaskakują po prostu, że nie zdawali sobie sprawy, że z czymś takim nawet trzeba się zmierzyć.
Drodzy Państwo, dzisiaj w programie Między biegunami uciekamy w Bieszczady. O życiu w tym miejscu Polski opowiada Ula Wałachowska.
Radio Kraków, sobotnie popołudnie, program Między biegunami. Rozmawiamy dzisiaj z Ulą Wałachowską o tym, jak żyje się w Bieszczadach, o tym,
jak rzuca się wszystko.
Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, czy może to jest bardziej przemyślana decyzja? Ula, w pierwszym wejściu opowiedziałaś nam, jak to było w twoim przypadku, że urodziłaś się tam, wyjechałaś na studia, mieszkałaś w różnych miastach, ale wróciłaś, bo miałaś pomysł na siebie. A jak to wygląda w przypadku osób, które spotykasz, które są nowe w Bieszczadach? Czy one przyjeżdżają, tam trafiają już z gotowym pomysłem na życie? Czy tak naprawdę ten pomysł rodzi się tam na miejscu?
Powiem tak, ja zawsze powtarzam, że jak w Bieszczady się przyjeżdża, to w Bieszczadach możesz być kim chcesz. Tutaj nikt się nie będzie śmiał z waszych marzeń, waszych pomysłów. tylko po prostu w Bieszczadach można się realizować. I to jest taka troszeczkę nasza Arkadia bieszczadzka kontra właściwie rzeczywistość. Jak ludzie przyjeżdżają, to nie ukrywam, że często przyjeżdżają osoby, które już jakiś delikatny pomysł mają. Najczęściej jest to po prostu szeroko pojęta turystyka. Wielokrotnie osoby po prostu stawiają domki, stawiają jakieś kwatery prywatne, restauracje i próbują swoich sił w tym właśnie, w tej dziedzinie. Natomiast też znam takich ludzi, którzy przyjeżdżają, po prostu postanowili zostać artystami. Ja zawsze powtarzam, że w Bieszczadach żyje bardzo wielu artystów. Tutaj właściwie w co drugim, trzecim domu ktoś coś pisze, rzeźbi, maluje i tworzy. I chyba sytuacja w mieszkania w Bieszczadach wykrzesa na ludziach takie odrobinę talentu, który każdy ma gdzieś ukryty. Więc tych ludzi nie można wsadzić właściwie do jednego worka, bo są tacy, którzy przyjeżdżają konkretnie, to są tacy, złe słowo, biznesmeni, ale ci, którzy wiedzą, że chcą na Bieszczadach zarobić. Więc jakby to jest jedna działka, ale są też tacy, którzy wiele lat temu, nie wiem, przyjechali w Bieszczady, zostawili tutaj serce i wracają tutaj i wtedy dopiero szukają swojego pomysłu tak naprawdę na siebie. Z takimi osobami też się spotykam.
Od wielu lat mówi się o rzuceniu wszystkiego i wyjechaniu w Bieszczady. Czy one są w stanie jeszcze przyjąć?
Powiem, że nie. Powiem, że nie, bo... Znaczy, nie. Chodzi mi o to, że w Bieszczadach, jak i wszędzie, gdzieś ta turystyka się bardzo mocno rozwija. Mam wrażenie, że została trochę zatracona tutaj taka turystyka, ta zrównoważona. Patrząc czasami na to, co się dzieje na weekendach, na naszych parkingach, mam wrażenie, że tych ludzi przyjechało zdecydowanie za dużo, niż jesteśmy w stanie ich przyjąć. Bieszczady mimo wszystko się rozwijają cały czas, pojawiają się nowe kwatery prywatne, nowe domki, więc jakby gdzieś to jeszcze miejsce pojawia się dla tych turystów, pojawia się też miejsce dla takich ludzi, którzy się chcą osiedlić, ale myślę, że już to jest tak, jak to się mówi, trochę pod korek.
Ula, znasz Bieszczady od ponad 30 lat, bo pamiętasz na pewno, jak wyglądały, kiedy byłaś dzieckiem, kiedy też przemieszczałaś się po tych miejscach, które dzisiaj bardzo się zmieniły pod wpływem tego rozwoju, też infrastruktury turystycznej przede wszystkim. Są takie miejsca, że ty jako też patriotka lokalna, ale też przewodniczka górska i osoba związana z tą branżą, powiedziałabyś pas i po prostu nie pozwoliłabyś postawić kolejnego domku czy kolejnej kwatery dla turystów?
Tak. Mam wrażenie, że... No... Z jednej strony żyję na to, z turystyki, tak? Bo pracuję jako przewodnik, mam jakieś swoje biuro, swój ośrodek, więc jakby turyści to jest moja praca. Natomiast jak patrzę na niektóre miejsca, które zmieniły się pod wpływem ilości turystów, to czasami mam ochotę powiedzieć, już chyba wystarczy, już chyba dość. Nie stawiajmy kolejnej restauracji, nie budujmy kolejnego domku, a czasami mam nawet wrażenie, że przydałoby się po prostu parę rzeczy wyburzyć, bo... Trochę jest już tego za dużo, ale tego się nie da zatrzymać. Machina rozwoju turystyki jest tak już w tym momencie potężna w Bieszczadach, że tak to koło zostało opuszczone i ono się już po prostu napędza. Całe szczęście są jeszcze takie miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc i są takie miejsca, gdzie niewiele osób dociera i tam wtedy można uciec właściwie, odpocząć przed tym wszystkim rozwojem, który się pojawia w Bieszczadach.
Słuchaj, to pytanie kontrowersyjne, ale jako do osoby związanej z branżą i też zajmującą się na co dzień obsługą ruchu turystycznego, czy kolejka gondolowa w Solinie to dobry pomysł, czy twoim zdaniem niekoniecznie?
Uważam, że to jest dobry pomysł, bo Soliny bardziej się zepsuć już nie da. Przede wszystkim... Solina jakiś czas temu zatraciła taką coś, co powinno przyciągać, bo kiedy patrzymy na jezioro Solińskie z góry, kiedy widzimy te puste tereny, to faktycznie ludzie stoją i się zachwycają. Byłam w wielu miejscach na świecie i nie w takich miejscach są kolejki gondolowe, nie w takich miejscach są wyciągi, czasami w dużo cenniej przyrodniczo miejscach, więc jakby uważam, że Solinie jest potrzebna i była potrzebna kolejka gondolowa, właściwie dla nas wszystkich tutaj mieszkańców, bo ja wiem, że ludzie gdzieś tam z Polski bardzo negatywnie się na ten temat wypowiadali, więc ja powtórzę to samo, co mówiłam na prezentacji. Zaraz to zaskakuje, że ludzie z Polski wiedzą lepiej niż my mieszkańcy. Oni lepiej wiedzą, gdzie są Bieszczady, oni lepiej wiedzą to, co jest dla nas lepsze. My od wielu, wielu lat walczymy z tak zwaną sezonowością. Oznacza to, że po prostu ta turystyka funkcjonowała tylko zimą, przepraszam, latem, gdzieś tam delikatnie jesienią, ale zimą wszystko stało puste. I mamy wrażenie, że kolejka gondolowa trochę pomoże tutaj regionowi i przy współpracy z innymi obiektami po prostu postara się przyciągnąć tych ludzi także zimą dla nas. Bo dla nas, jeżeli przyjedzie turysta zimą, działa wtedy obiekt noclegowy, działa restauracja, działają pamiątki, więc ta koniunktura cały czas wspólnie działa. Także ja myślę, że okej, akceptuję tą kolejkę gondolową. Sama zresztą z niej korzystam. Moje grupy turyści także korzystają z tej kolejki. Myślę, że jest naprawdę w porządku. Zresztą jest zrobiona ze smakiem, także nie jest jakaś tam przesadzona.
Mówiłaś o tym, że to miejsce zmieniają ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, czasami nie mają pojęcia o tym miejscu i spróbują coś wdrożyć. Czy pojawiają się takie oddolne może ruchy, żeby to było jakieś, tak? Żeby jakoś to regulować, całą turystykę w Bieszczadach?
Ja myślę, że może się pojawiają, ale na ten moment jest to już trochę o krok za późno, bo ta turystyka, te kwatery, te restauracje już powstały, część rzeczy nie mające nawet wspólnego z Bieszczadami. Jakby są osoby, które przyjeżdżają, mają pomysł, chcą coś zrobić i powstają takie atrakcje, które nijak się właściwie do naszego regionu mają. A szkoda, bo mając taki region, taki potencjał, mając takie wspaniałe legendy o Bieszczadach, moglibyśmy coś świetnego zrobić. W tym momencie, nawet jeżeli są inicjatywy jakieś lokalne, to jest po prostu nas w tym momencie już za mało i niewiele tak naprawdę już możemy zrobić. Także podpowiadamy zawsze tym, którzy się pojawiają nowi, co mogą po prostu poprawić w tym, co wybudowali, co powstało.
Radio Kraków.
Bieszczady w programie Między Biegunami. Jesteśmy na Podkarpaciu. Ula Wałachowska, która jest naszym gościem, wspomniała, że na prezentacji pokazywała, bo z Ulą spotkaliśmy się zupełnie niedawno. Zresztą stamtąd też program robiliśmy Między Biegunami, czyli na 14. podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym.
A Ula miała prezentację w ramach Akademii Młodych Odkrywców dla młodzieży z Rzeszowa i z podkarpackich szkół, którzy licznie przyjechali na festiwal.
Ale mam nadzieję, że Ula będzie także okazja, żebyś opowiedziała o tym w Małopolsce, bo to są historie, które warto powtarzać. Mówiliśmy o tym, jak ta turystyka wygląda w Bieszczadach. Ty jesteś z tego miejsca. Co ty byś chciała, co ty pokazujesz turystom? Co byś chciała, żeby oni zobaczyli?
Chciałabym, żeby zobaczyli takie prawdziwe Bieszczady. Może to nie są już te Bieszczady z lat 70., 80., kiedy z plecakiem.
A jakie to są prawdziwe Bieszczady?
Co to są? Jeszcze dojdę do tego. To nie są te Bieszczady, które niektórzy pamiętają z lat 80-tych, 90-tych. To jest czasami wyobrażenie naszych rodziców, naszych dziadków, którzy czytam opowieści właśnie tych legend bieszczadzkich, że jak ktoś przyjeżdża, marzy o tym, że z siekierą w ręku będzie się przedzierał przez szlaki. I dla każdego z nas i dla każdego z osobna, kto słucha w tym momencie, hasło dzikie Bieszczady i prawdziwe Bieszczady oznacza coś innego. Dla kogoś to będą właśnie te Bieszczady sprzed 30-40 lat, to jest spanie pod namiotem, picie wody w potoku. Dla kogoś będzie to Solina, kiedy stanie na zaporze, spojrzy na jezioro, spojrzy na górę i nawet jak będzie trochę tłoczno, to i tak stwierdzi, że jest dziko. A dla kogoś dzikie Bieszczady to będzie wyjście na Tarnicę i spoglądanie w odległe góry. Także ja myślę, że tutaj ciężko wybrać taką jedną definicję, jeżeli chodzi o jakiej dzikości, prawdziwości tutaj naszego regionu. Jakie ja bym chciała pokazać Bieszczady? Chciałam pokazać te prawdziwe. Słuchajcie, bo kiedy przyjeżdża się w Bieszczady, często mamy wytyczony jakiś plan, tak? Solina, zapora, kolejka, później mamy jakąś połoninę, nie zawsze wiemy, najlepiej Tarnica, bo to najwyższa i są takie sztabowe punkty, jeżeli ktoś przyjeżdża. Natomiast często jak chodzimy po tych górach, jeździmy, to mówimy jak pięknie, jak dziko, ile lasów, a jakby nie staramy się poznać historii, bo ja uważam, że jakikolwiek region, jeżeli dziś jedziemy, zaczynamy od poznania historii danego regionu, dlaczego taki region jest, jakim jest. I zwłaszcza jeżeli chodzi o Bieszczady. Bieszczady mają niewiele ponad 70 lat swojej historii. Wszystko się tak naprawdę zaczęło od 1947 roku, kiedy była przeprowadzona akcja Wisła i tereny niegdyś bardzo, bardzo zaludnione właściwie stały się dzikie. Więc dzisiaj, kiedy patrzymy na te lasy, na te łąki, musimy wiedzieć, że tam kiedyś były wioski, tam kiedyś mieszkali ludzie, tam kiedyś tu funkcjonowało życie. I ludzie, jak przyjeżdżają w Bieszczady, zapominają właściwie o tym takim najważniejszym aspekcie właśnie historycznym, dlaczego tak jest dzisiaj po prostu, dlaczego te Bieszczady wciąż są takie dzikie. Zapominamy po prostu o takim najważniejszym elemencie. Więc ja jako przewodnik często ludzi zabieram po tak zwanych nieistniejących wioskach, pokazuję im miejsca, gdzie jeszcze ta historia jest właściwie namacalna, no i od tego zaczynamy zwiedzanie Bieszczad, a później cała reszta.
Myśląc o tym, co w Bieszczadach już powiedziałaś, co chciałabyś pokazywać i co pokazujesz, to, że zajmujecie się turystyką, to już też wspomniałaś. Co jeszcze robicie z mężem, gdybyś mogła opowiedzieć?
Tak naprawdę nie lubimy się nudzić, natomiast ja to w ogóle ADHD to na pewno mam, bo ja w ogóle prywatnie to biegam. Dzisiaj akurat w tym momencie jestem w trakcie malowania porcelany, malowania jakichś obrazów na drewnie, na płótnie. W międzyczasie zimową porą morsujemy, rozpoczęliśmy już sezon morsowy, a tak razem z mężem to prowadzimy osadę podróżnika, czyli taki obieg noclegowy, gdzie też właśnie chcemy, żeby ludzie przyjeżdżali w Bieszczady, poznawali ten region tak troszeczkę od podstaw. Mamy też swoje biuro podróży, gdzie zajmujemy się organizacją czasu wolnego dla dzieci, dorosłych, dla rodzin. No i ogólnie zajmujemy się też podpatrywaniem dzikich zwierząt, organizujemy takie bieszczadzkie fotosafari, więc trochę tych rzeczy jest. Nie możemy narzekać na nudę.
Czyli wszystko można powiedzieć w zgodzie z przyrodą, w zgodzie z tym zegarem biologicznym, który w Bieszczadach troszkę wolniej tyka, ale wspomniałaś o tym safari tak. Bieszczadzkim. Ula, jakie zwierzęta podglądacie? Jak to robicie? Bo rozumiem, że to jest takie oczywiście bezkrwawe safari, bardziej z aparatem, z obiektywem w ręce.
Tak, to jest taki nasz sztabowy produkt, który jest skierowany do osób indywidualnych, gdzie jeszcze przed wschodem słońca wyjeżdżamy w tereny trochę niedostępne i tam z przewodnikiem, przyrodnikiem dana osoba albo dwie, trzy osoby idą w teren. My nie dokarmiamy zwierząt, bo to też jest jakby ze względów fotograficznych nieetyczne, więc bardziej staramy się pokazać, jak wygląda świat tych zwierząt właśnie w lesie, po czym rozpoznać, że przeszły wilki, żubry, niedźwiedzie. Jeżeli się uda podpatrzeć, to jest świetna nagroda. Tak nie zawsze się uda. Ale teraz mieliśmy przed na weekendzie turystów, też mieliśmy jednego z blogerów, który akurat wybrał się na fotosafari, to i udało się i wilki zobaczyć, i jelenie się zobaczyć, i żubry. Także to bogactwo zwierząt w naszych bieszczadzkich lasach jest, ale nikt by tej gwarancji nie ma, że je wypatrzymy, bo jakby, tak jak wspomniałam, nie podkarmiamy. Tutaj chodzi bardziej o umiejętność podpatrywania, podejście pod zwierzęta, a przede wszystkim szczęście, bo głównie o to tak naprawdę chodzi. Więc takie fotosafari właśnie łączymy z tą nieistniejącą wioską, z całą historią, czyli otoczką taką przyrodniczą.
Ula, wiele się mówi ostatnio o bliskich spotkaniach z niedźwiedziami, nie tylko w polskich górach, ale też po słowackiej stronie bardzo często, czy to w Tatrach, czy też właśnie chociażby w Bieszczadach, czy w Beskidzie Niskim. Tym bardziej, że po stronie słowackiej jednak to zaludnienie w tej części Beskidów jest też mniejsze. Jakie rady masz dla osób, które takie spotkanie z niedźwiedziem
mają zorganizowane przez przypadek.
Przez przypadek.
Nie no, wiadomo, słuchajcie, pamiętajcie, że zwierzęta, zdecydowanie bardziej dzikie zwierzęta boją się nas niż my ich. I często, kiedy jesteśmy w lesie, dane zwierzę już dużo, dużo wcześniej nas wypatrzy, wywęszy i on odejdzie w swoją stronę. Zwierzęta dzikie naprawdę nie mają ochoty na kontakt z człowiekiem, na spotkanie. Jeżeli dochodzi już do takich spotkań, są to najczęściej po prostu przypadkowe, kiedy wchodzimy, może nie w rewir dany, ale wchodzimy w młodnik, kiedy wiemy, że gdzieś tam może niedźwiedź sobie odpoczywać, kiedy pojawiamy się blisko gawry i są takie osoby, które chcą wręcz spojrzeć sobie do gawry, a czy tam niedźwiadek nie odpoczywa, więc takie sytuacje się zdarzają. Zdarza się też tak, że kiedy spotkamy tego niedźwiedzia na szlaku, on może stanąć nawet na łapach, on może nawet zaryczeć, ale on odejdzie w swoją stronę. To jakieś takie przypadki właśnie już ataku, no zdarzają się oczywiście, natomiast to jest jakiś tam niewielki, nawet nie wiem, czy odsetek po prostu tych spotkań. Co najlepiej zrobić? Ja jak biegam po lasach, bo często biegam w lasach i też nie chojraczy, że się zwierząt nie boję, znaczy dzikich zwierząt na pewno zdecydowanie się mniej boję niż biegających tutaj po naszych wioskach, ale ja po prostu zawsze mam jakąś muzyczkę, czy słucham audiobooka, czy gadam po prostu do siebie. To jest po prostu dla mnie, ja się wtedy czuję zdecydowanie pewniej biegając po tych naszych lasach. Zdarzało mi się biec nieraz w atachy wilków, zdarzało mi się spotkać niedźwiadkę na swoim szlaku, żubry to z okna widzę cały właściwie czas, więc spotkania z tymi zwierzętami są, ale mówię, troszeczkę też jakby nie panikowania, nie krzyczenia od razu, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić, jeżeli spotkamy zwierzę i nagle zaczynamy krzyczeć, bo wtedy takie zwierzę może pomyśleć, że my startujemy do ataku, prawda? Bo u nich naturalną obroną jest po prostu atak. Przy spotkaniu z niedźwiadkiem najlepiej się jak najszybciej, znaczy powoli, ale oddalić się zdecydowanym krokiem, wycofać się, nie zaglądać jeszcze, czy tam niedźwiadek z nami idzie, a może mu jeszcze fajne zdjęcie zrobimy. To nie jest wtedy ten moment i nie jest czas po prostu na takie spotkania i na takie fotografowanie. Raczej, jeżeli gdzieś tam z daleka zobaczymy niedźwiadka, okej, róbmy sobie zdjęcie, ale starajmy się jednak zejść z jego rewiru, no bo on jakby tam jest po prostu, a możemy trafić na samicę z młodymi, która jak każda matka będzie chciała chronić swoje dziecko.
To my teraz gramy króciutką muzyczkę i za chwilę wracamy w Bieszczady z Ulą Wałachowską. Sobotnie popołudnie w Bieszczadach z Radiem Kraków spędzamy z Ulą Wałachowską, przewodniczką górską, ale także osobą, która urodziła się w Bieszczadach, a potem wróciła po studiach w te Bieszczady i dzisiaj tam żyje i też przybliża Państwu, którzy odwiedzacie to fantastyczne pasmo górskie w naszych Karpatach, pracując jako przewodnik, przyjmując turystów, no i też opowiadając nam tutaj w programie Między Biegunami różnego rodzaju smaczki. Ula, ja chciałem ciebie zapytać teraz o takie Bieszczady Uli Wałachowskiej. Jeżeli ty ruszasz na szlak, ty ruszasz swoje miejsca, czy ruszacie rodzinnie z mężem, z synem, to jakie to są szlaki? Zacznijmy może od tych właśnie połonin, czy ogólnie wyjść w góry?
No, mój synek nie ma jeszcze 3 lat, więc na razie to tak, takie wędrówki, to sprawdzamy, jak daleko jest w stanie chodzić. 7 kilometrów na razie robi na nogach, więc jest okej. Więc jakby troszeczkę te bliższe trasy. Natomiast kiedy mam nawet sama prywatnie możliwość wyjścia, czy z mężem po prostu, to na pewno unikam tych po prostu sztandarowych tras, czyli raczej gdzieś niekoniecznie same połoniny. Zdecydowanie bardziej lubię Dolinę Źródła rzeki San. Jest to teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, natomiast ja jestem zachwycona tą doliną. To, że mamy na wyciągnięcie ręki Ukrainę, to, że rzeka San staje się niewielkim tutaj strumieniem. Więc tak, to jest takie miejsce, które bardzo chętnie wracam. Bardzo chętnie wracam w okolice Halicza Rozsypańca przy Gnieździe Tarnicy z widokiem na Kińczyk Bukowski, na to, co już niedostępne po naszej stronie po prostu, czyli tam, gdzie nie ma szlaku, więc tam tylko możemy sobie popatrzeć. Ale ja też lubię takie bardziej dzikie trochę tereny, bo uważam, że w wędrówkach nie zawsze chodzi już tylko o widoki, tak? Nie zawsze muszą być te połoniny. Lubię pasmo graniczne tutaj w Bieszczadach, tam się przemieszczam. Nieraz latem zdarza mi się biegać po tamtych terenach. To w sezonie turystycznym, kiedy na połoninach jest tłok, ja czasami na trasie spotkam 1, 2, 3 osoby. Więc to są takie miejsca, gdzie ja lubię się pojawiać.
Bieszczady, Ula Wałachowska dzisiaj o tym opowiada, ale Ula, wy czasami uciekacie z tego miejsca.
Tak. Zdarza się. Zdarza się, uciekamy czasami. Przede wszystkim po tak zwanym po sezonie. No w tym roku jest trochę inaczej, ale najczęściej o tej porze mnie nigdy w Polsce nie było. Już nie pamiętam właściwie lat, chyba z 10 lat wstecz, kiedy ja w październiku, w listopadzie byłam w Polsce. Obieramy różne kierunki, obieramy po prostu, nie szukamy tanich biletów, bo nie potrafimy. Po prostu zastanawiamy się, gdzie chcielibyśmy polecieć, kupujemy bilet i wtedy zastanawiamy się, gdzie będziemy, co będziemy zwiedzać, co będziemy robić. Ja też zaczynam, jak kupię dany bilet, nie od przeglądania blogów, tylko ja jestem jeszcze starego typu człowiek i kupuję mnóstwo przewodników papierowych, kupuję kilka przewodników papierowych, przeglądam najpierw te przewodniki, wertuję, znajduję jakieś ciekawe miejsca i dopiero później te miejsca sprawdzam w sieci. Więc ja zaczynam od tej strony.
Czyli także taka dusza geografa w tobie zdecydowanie jest.
Tak, myślę, że tak. Ta geografia no, na pewno była ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza po tym, jak wcześniej kończyłam dziennikarstwo.
Mówisz papierowe przewodniki, czyli rozumiem, że mapy też w wersji papierowej na wyjazdy zabieracie.
Zdecydowanie ja do dzisiaj GPS ok, jakieś tam wirtualne mapy, nie ma problemu. Natomiast najbardziej dla mnie zawsze czytelną mapą jest mapa papierowa i zdarza mi się czasami mieć kilka różnych map, po prostu pakować do plecaka i to wszystko dźwigać. Jakbyśmy w Indiach, to po prostu trzy duże przewodniki, bardzo grube, papierowe, kilka map, bo wiadomo, teren bardzo duży i to wszystko oczywiście na plecach, bo tak mi jest po prostu wygodniej i ja się tak lepiej czuję, pewniej, bo internet nie zawsze jest do świadczenia patrzeć po Bieszczadach.
Ula, wspomniałaś, że wasz synek ma 3 lata. Muszę cię zapytać, bo nasz program też słuchają często osoby podróżujące z dziećmi, zresztą sami z Kubą jesteśmy tego przykładami. Jak zmieniły się wasze podróże? Bo wiem, że z mężem wcześniej, czy jak jeszcze wcześniej podróżowałaś ze znajomymi ze studiów, to były bardzo często podróże autostopowe, spontaniczne. A jak to wszystko sobie poukładaliście teraz, jak trzeci członek załogi pojawił się na pokładzie?
Tak naprawdę wciąż się uczymy podróżowania z dzieckiem, ale wiemy, że jeżeli się tylko chce, to przede wszystkim można. Nasza pierwsza wyprawa, bo to wszystko COVID trochę krzyżował, wyjechaliśmy na Zanzibar z młodym, gdzie była jego szkoła życia, to na pewno, bo przeszedł chyba wszystkie możliwe dolegliwości. Natomiast całe szczęście nie pamięta ich, ale udało nam się zwiedzić Zanzibar. I tak po raz pierwszy w ogóle nocowaliśmy w hotelu, gdzie zmienialiśmy tylko dwukrotnie miejsce. I ja nie ukrywam, że później po tym powrocie czułam ogromny niedosyt tego, że jednak gdzieś tam się nie pałętaliśmy. Więc już kolejne wyjazdy to niekoniecznie stabilne miejsce, nie tylko jedno miejsce, tylko tak naprawdę nauczyliśmy się pakować naszego dzieciaka i można z nim zrobić wszystko, tylko po prostu wolniej. Niestety troszeczkę nasze ambicje, już wtedy nie robimy 30-40 kilometrów po dżungli, ale robimy 5-7-10 kilometrów. I myślę, że trzeba się tego po prostu przyzwyczaić, więc podróżujemy, ale trochę wolniej.
Mówisz o tym, że zimę spędzaliście dotychczas zazwyczaj gdzieś poza krajem. To jaki plan najbliższy? Teraz rozumiem, ta zima będzie w Polsce, czy jednak gdzieś uda się jeszcze wylecieć?
Tego jeszcze nie wiem, więc jeżeli będzie taka możliwość, na pewno to będzie bardzo szybka decyzja, kupno biletów. Gdzie? Nie mam zielonego pojęcia, bo na pewno nie miejsce, którym już byłam. Mam kilka jakichś tam swoich planów, bo chciałabym do Stanów pojechać, bo jak byłam w maju w Nowym Jorku, to ogólnie Stanami się zachwyciłam i chciałabym zwiedzić je całe. Marzyły mi się Hawaje, marzą mi się Malediwy, więc tak naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. Jeżeli przyjdzie taki moment, to po prostu zobaczymy, gdzie można polecieć i kupimy bilety. Jakby nie mam w tym momencie jakichś tam konkretnych planów.
Rozrzucone macie te marzenia podróżnicze, bo wiem, że jednym z waszych takich ukochanych wspólnie miejsc jest też Japonia. Tutaj mówisz o Malediwach, Stanach, był Zanzibar. Czyli nie ma takiego jednego miejsca, ciągnie cię po prostu do świata.
Tak, zgadza się. Jakby nie staram się nie wracać do jakiegoś miejsca i uważam, że jest tylko jedno życie, a wiele miejsc do zobaczenia. To też my skaczemy po tym całym świecie, bo jest Kuba, jest Meksyk, jest Zanzibar, jest Mauritius, za chwilę Japonia, Sri Lanka, Indie, więc oczywiście cała gdzieś tutaj Europa, bliższa i dalsza, więc jakby nie ma tak, że nie wiem, upodobałam sobie Amerykę tylko południową i tylko tam jeżdżę. Po prostu gdzie poniesie wyobraźnia, tam po prostu lecimy.
Ula, wspominałaś, że raczej w drugiej albo nawet trzeciej kolejności czytasz gdzieś tam relacje blogerów z różnych części świata, przygotowując się do jakiegoś wyjazdu. Ja już po zakupie biletów, ale sama ciebie też można w internecie znaleźć. Prowadzisz coś na kształt bloga i strony facebookowej?
Tak, prowadzę swojego Facebooka, prowadzę swojego Instagrama, Ulek w podróży i tam można mnie znaleźć. Jest też blog, tam większość opisów jest przede wszystkim o Bieszczadach. No ja się wciąż uczę życia w sieci, nie ukrywam. Ja przez wiele lat byłam bardzo oporna na tą właśnie wiedzę, udostępnianie, pisanie po prostu reportaży. Kiedy coraz częściej ludzie zaczęli mnie pytać o to właśnie, co zrobić w Bieszczadach, gdzie pojechać, byłam tutaj, może byś podpowiedziała coś, to jakby zaczęłam gdzieś tam skrupulatnie trochę dodawać na tego swojego bloga informacje. A dlatego zaczynam od książek, bo ja uwielbiam, jestem molem książkowym. Ja po prostu chłonę książki jak się tylko da, więc dla mnie papier ma zawsze największą wartość i ja lubię po prostu najpierw postradać sobie wszystko na papierze, to mi nie ucieknie, tak, bo jeden, drugi, trzeci blog, jakieś relacje to mi uciekną, natomiast na papierze mam, pozakreślam sobie i wtedy dopiero mogę pewne rzeczy weryfikować, czy coś się zmieniło, nie zmieniło, dlatego tak od tej strony zaczynam.
To my zachęcamy właśnie do takiego typu podróżowania i poznawania świata, a dzisiaj naszą przewodniczką po Bieszczadach była Ula Wałachowska. Ula, wielkie dzięki za spotkanie w Radiu Kraków.
Dzięki, pięknie również i do usłyszenia.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia za tydzień.
Radio Kraków.